plac przed swoim pałacem i rzucił takie pytanie do tłumów. Jak będę mówił za szybko, podnieś rękę. Co mam zrobić z Jezusem Chrystusem? Co mam zrobić z Jezusem? Wtedy wiemy, jaka była odpowiedź. Przekupiony tłum krzyczał: ukrzyżuj go, wypuść nam Barabasza. Ale to pytanie, rzucone 2000 lat temu, dalej odbija się echem. Co chcesz zrobić z Jezusem? Co chcesz zrobić z Jezusem? Ono jest cały czas aktualne. Niektórzy spośród nas odpowiedzieli na to pytanie, niektórzy odpowiadają, niektórzy będą się zastanawiać. Dzisiaj mamy taką szczególną uroczystość powiązaną z chrztem wodnym, dlatego chciałbym też mówić na ten temat. Środek Europy, bogate Niemcy, dorośli ludzie wchodzą do wody. O co tu chodzi? XXI wiek. Pomyślisz sobie, o co tu chodzi? I tak na dodatek można powiedzieć, że dzisiaj od rana, najpierw Niemcy o 10:00, później Afrykańczycy, Togo i Nigeria i nie wiem jakie jeszcze kraje. Teraz, kiedy my tutaj mówimy, to już Włosi, piętro wyżej, bo my też tam pójdziemy piętro wyżej, dlatego że tam jest baptysterium. I na końcu Polacy. Czemu Polacy zawsze na końcu? Ale muszę wam jedno powiedzieć, że jeszcze tutaj jest zbór cygański, Sinti. I oni akurat mają nabożeństwo w trzecim budynku. Oni już nie zdążyli dzisiaj na chrzest. Czyli my nie jesteśmy ostatni. Ludzie z różnych narodów przyjmują chrzest w dorosłym wieku. W środku Europy XXI wiek. Postaramy się dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego to robią? Kto im to nakazał? Z czego to wynika? Po co to robią? Co im to daje? To są trudne pytania. Samo to słowo chrzest, akurat w języku polskim, jest tak niefortunne, że pochodzi od Chrystusa, Christos, i nie jest związane z tym słowem, które jest użyte w Biblii. W Biblii użyte jest słowo greckie baptismos, baptizo. I od tego mamy baptystów i w kościele, i w Polsce, i w Niemczech mamy kościół baptystyczny. Od chrztu baptismos, to znaczy chrzest, a dokładnie baptismos to znaczy nie chrzest, tylko zanurzenie, zatopić, obejmować. A polskie słowo chrzest zostało wzięte od Chrystusa. Pomazaniec, namaszczony. Także nie ma nic wspólnego to słowo ze źródłosłowem greckim, jaki jest w Biblii. Dzisiaj mówimy, że chrzest wodny w wieku dorosłym jest świadomym aktem wiary w Jezusa Chrystusa. I tutaj z podkreśleniem wielkim na słowo świadomym. Świadomym aktem wiary w Jezusa Chrystusa. Przyznania się do Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś interesował się Biblią, zwłaszcza Starym Testamentem, to tam już mamy od dawnych czasów potop, pierwszy chrzest. Bóg zniszczył grzech na masową skalę, zalewając wszystko wodą. I poprzez Arkę uratował tylko parę osób. Później przejście przez Morze Czerwone, z niewoli do wolności, później przejście przez Jordan do ziemi obiecanej. Wszystkie symbole związane z wodą, czy komuś się to podoba, czy nie, zapowiedzi tego, co później zrobił Chrystus. Arka Noego, Morze Czerwone, Jordan. To są tylko takie symbole, możesz sobie zobaczyć w internecie, możesz poszukać w Biblii. Wszystko jest powiązane z wodą i z chrztem. Woda, która oczyszcza, potop, Morze Czerwone, Jordan. W samej Biblii, w Nowym Testamencie mamy aż 8 opisów chrztu wodnego. One są mniej lub bardziej szczegółowe. Nie są one tak od strony technicznej, ale jeśli dokładnie czytasz, to jest tam napisane: Jan chrzcił, bo było dużo wody, albo kiedy wyszli z wody, a kiedy wstąpili do wody. I wszystkich tych 8, jeżeli weźmiesz tych 8 opisów, nie ma tam ani słowa o dzieciach, o niemowlętach, o malutkich dzieciach. Tego nie ma w Biblii. Tego nie ma w Biblii. Jeżeli popatrzymy na to, co zostawił nam Jezus Chrystus, odchodząc z tego świata, wracając do Ojca, ten tak zwany ostatni apel Jezusa. Kiedy On zwraca się do uczniów, którzy tam stali, i mówi takie słowa: idźcie na cały świat. Czyńcie uczniami wszystkie narody. No to jakbyś pomyślał sobie, no już trochę tak robimy, bo ci Niemcy, Afrykańczycy, Włosi, Polacy, no i jeszcze Cyganie czekają w kolejce. Czyńcie uczniami wszystkie narody i później w tym samym zdaniu mówi, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I pozostaje tylko pytanie, jak można czynić uczniami niemowlęta, dzieci, które nie mają poznania, które jeszcze nie uwierzyły. Tego nie znajdujemy w Biblii. Dlatego my nie chrzcimy dzieci, ale błogosławimy je, tak jak rodzice Jezusa przynieśli go do świątyni w 8 dniu, aby kapłan go pobłogosławił. Jest to dokładnie opisane, że prorok i prorokini wyszli przed świątynię, modlili się nad nim i błogosławili go. Ci rodzice złożyli ofiary, tak było wtedy przepisane. Nie byli zamożni, więc dali parę gołąbków i odebrali błogosławieństwo od kapłana. I na tym się skończyło. Jezus nie był ochrzczony jako dziecko. Wiecie, jeżeli czasem mamy taką wątpliwość, co zrobić? Jest taki kościół i taki, i jedni mówią to, a drudzy tamto. Jezus nie komplikował sprawy. On zawsze mówił, kościół mój, bez dodatków, taki, 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 inny. Kościół mój. I to jest, powinno być dla nas wystarczające. On nie dzielił ludzi na różne etykietki, nazwy, denominacje i tak dalej. Tylko mówił o swoim kościele. Zawsze przykład powinien iść z góry. Jeżeli nie wiemy, co zrobić, popatrzmy na przykład chrztu Jezusa Chrystusa. Jak to było u Niego? Bo na kim mamy się wzorować? Na kim mamy się wzorować? Na Biblii, a w Biblii jest opisany przykład chrztu Jezusa Chrystusa. Spróbujemy, chciałbym z wami krótko prześledzić ten chrzest. To będzie Ewangelia Mateusza, 3 rozdział może od 13, tak? Szymon to zaraz nam włączy, także jeżeli ktoś nie lubi czytać małych literek, to bardzo dużo zaraz się pojawią. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 13 werset, strona w wydaniach brytyjskich 1029. Mamy to. I tutaj jest opisana taka sytuacja. Wiemy, że Jan chrzcił w Jordanie na odpuszczenie grzechów. I przychodzi do niego Jezus. Wiemy, że oni się znali. Byli rodziną. To wszystko jest opisane w Biblii. I od wersetu 13 czytamy tak. Wtedy przyszedł Jan z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. Muszę poczekać na tłumacza. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który wstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, albo wybrałem w innych tłumaczeniach. Myślę, że zawsze poczekam troszkę na tłumacza. Jezus wchodzi w wieku dorosłym do wody. Miał gdzieś wtedy około 30 lat. Swoją służbę rozpoczął od wesela w Kanie Galilejskiej, bo tak miał przyjść Mesjasz. I później od razu daje się ochrzcić Janowi na odpuszczenie grzechów. Biblia mówi, że Jezus Chrystus był bez grzechu. I przychodzi do Jana i prosi go o chrzest. Gdyby to dzisiaj można było napisać w takim normalnym języku, Jan mówi do niego: ty słuchaj, nie da rady, o co chodzi? To nie tak, to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie, daj spokój, nie zrobię tego. Po prostu, tak jest tam napisane. Nie zrobię tego, daj spokój, co ty chcesz? Oni się znali, byli rodziną. Jeden i drugi urodził się w cudowny sposób i byli zapowiedzieni przez Boga, przez proroków. Daj spokój, nie mogę tego zrobić, bo Jan wiedział, że Chrystus jest większy od niego, że Jezus z Nazaretu jest większy od niego. I on przychodzi do niego po chrzest, a Biblia mówi, że sam był bez grzechu. No więc po co? Po co? Jeżeli Jan chrzcił ludzi na odpuszczenie grzechów w Jordanie, Chrystus wszedł do wody, aby zmierzyć się z tym, co go czekało później. Aby przygotować się do krzyża, aby dać nam wzór do naśladowania, że to jest właściwe. Niewiele mamy takich wzorów jego zachowania, ale świadomie wchodzi do wody i daje się ochrzcić Janowi. I mówi: trzeba tak zrobić. Daj spokój, nie będę ci teraz tego tłumaczył. I później taka pompa, wow. Duch Święty zstępuje na niego. Jeszcze otwierają się niebiosa i taka super manifestacja. Aniołowie, każdy by tak z nas chciał, aby dzisiaj to było. Jeżeli dokładnie czytasz Biblię, musisz zobaczyć, co będzie. Jedno zdanie dalej. Super pompa, aniołowie, wszystko super przygotowane i później jest napisane dalej w następnym wersecie, już teraz nie będziemy tego wyświetlali, i wtedy przeniósł go duch na pustynię, aby go kusił diabeł. Czyli powrót do rzeczywistości, chciałoby się powiedzieć, tak? Często masz coś takiego w swoim życiu, jest super, wow, ale myślisz sobie: o kurczę, jest tak dobrze, żeby się to tylko nie skończyło. On był bez grzechu, ale jednak został poddany próbie. Z tego Jordanu został przeniesiony na pustynię, obraz bez Boga na pustyni, i został poddany próbie, trzem kuszeniom. Dzisiaj zostawimy ten temat, bo mówimy tylko o chrzcie. Dalej w tej Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, którego teraz nie będziemy wyświetlali, czytamy tak: do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Jezus chciał zademonstrować, że przyznaje się do swojego Ojca. Ludzie, którzy dzisiaj w dorosłym wieku, świadomi, przez nikogo nie przymuszeni, wchodzą do wody, chcą zademonstrować przynależność do Jezusa Chrystusa. Pomyślisz sobie, no ale przecież już rodzice kiedyś to zrobili. No ale czy świadomie? Rodzice może tak, ale niemowlę nie. A Biblia mówi, że nie, Bóg nie ma ani rodziców, ani wnuków, tylko dzieci. Czyli każdy z nas musi osobiście, świadomie, dobrowolnie i w wieku, w którym jest w stanie rozpoznać to, co robi, podjąć decyzję, czy chce iść za Bogiem, czy nie. To może być 12 lat, to może być jak masz 20 lat, ale jak chcesz czekać, to może być tylko 80 lat na przykład. Wiek nie ma znaczenia, ale ważne jest, aby było świadomie, dobrowolnie opowiedzenie się za Jezusem Chrystusem. Jesteście ze mną? O, to fajnie, nikt jeszcze nie usnął. Chwała Bogu. Jezus daje taki przykład chrztu, że sam robi to, co my mamy naśladować. I w Biblii mamy też inne przykłady, których teraz nie możemy wszystkich analizować, bo nie mamy tyle czasu. Woda ostygnie. Znaczy kiedyś nie było tego problemu, bo chrzciliśmy ludzi w rzekach i również w zimie. I no, jakby to powiedzieć, nie było podgrzewanych basenów, ale nikt też nie zachorował. Emocje, wrażenia i Boża ochrona dawała to, że ludzie chrzczeni w rzekach w Rosji do dzisiaj chrzczeni są w przeręblach. Nawet niektórzy mówią, że to ma działanie lecznicze. Ale tak naprawdę poprzez chrzest wodny możesz też odebrać uzdrowienie. Możesz też odebrać wiele innych rzeczy od Boga. Każdy, kto publicznie przyjmuje chrzest, wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa. Mamy tutaj jeszcze taki fragment kazania z Dziejów Apostolskich, drugi rozdział. Jeszcze teraz nie będziemy tego włączać. Piotr, jeden z uczniów Jezusa, w ten sposób nauczał. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr. I niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo jest pytanie, co otrzymał Jezus, kiedy wychodził z wody? Oprócz tej pompy, aniołowie i tak dalej, otrzymał w szczególny sposób Ducha Świętego. Duch Święty wstąpił na niego. Widoczny sposób, tak aby inni to widzieli i mogli to poświadczyć. Czy jemu było to potrzebne, ktoś powie? Przecież był bez grzechu. Pozostaje pytanie takie, kto i kiedy może się ochrzcić? Na które w zasadzie już trochę odpowiedzieliśmy. Mamy taką fajną historię, teraz Szymon wyświetlisz Dzieje Apostolskie, 8 rozdział 26-38, strona 1178, ale naprawdę nie trzeba czytać, bo mamy bardzo duże litery, to jest wszystko rentenfreundlich tutaj na ścianie. Tak jak w bildzie po prostu, że nie trzeba się wysilać, nie trzeba szukać na komórce i on to bardzo dobrze po prostu, zanim ja powiem, to on już to ma. Postaramy się skrócić tą historię, bo dzisiaj program jest bardzo obfity. Jakiś służący etiopskiej królowej, ważny służący, ważna postać na dworze, podróżował sobie i czytał księgę Izajasza, ale nic nie kapował. Może przeczytamy jednak fragment tej historii, będzie nam łatwiej. Mamy Filipa, jednego z sług Bożych i tego służącego. I od 35 wersetu czytamy tak. A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma, czyli od tego miejsca Izajasza, gdzie on czytał. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. A eunuch rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch do wody i ochrzcił go. I tutaj jest, doskonały przykład, czego tak naprawdę potrzeba do tego chrztu. Trzech rzeczy. Uwierzyć z serca, bo mówi, jeżeli w sercu uwierzyłeś, to co ci mówiłem, przyjąłeś jako prawdę, wierzysz to, jest okej. Trzeba mieć wodę. Przejeżdżali i był jakiś zbiornik wody, jest napisane. I trzecie, trzeba mieć jeszcze przynajmniej jedną osobę wierzącą, która by cię ochrzciła. I ten służący mówi, woda jest, ja wierzę, na co czekamy? No to Filip chcąc, nie chcąc, zsiada z wozu i ochrzcił go. I to jest taki, jak to się mówi, ekspresowy chrzest. Nie było gości, nie było przygotowań, nie było może specjalnych strojów. Ale to wystarczy. Biblia mówi, że to wystarczy. Nic więcej nie potrzebujesz. Wiecie, w historii pojawił się taki element w czasach rzymskich, pierwszych chrześcijan, gdzie chrześcijanie chowali się w katakumbach, to były grobowce, tam nie było wody. I wtedy chrzcili tych nowo nawróconych przez pokropienie, bo nie było wody. I gdzieś to tak pozostało, że przez pokropienie w niektórych kościołach. Ale naprawdę wtedy woda w tych podziemiach suchych była na wagę złota. Po prostu nie było wody. Można się zadać inne pytanie. Jaka jest kolejność na podstawie tej historii tego służącego i Filipa? Najpierw uwierzyć, a potem wyznać to przed ludźmi lub przez jakąś osobą, która chrzci. Czyli tak naprawdę widzimy, że kluczem jest wiara. Bóg nie chce chrztu jakiejś osoby, która nie wierzy w to, co robi, nie wierzy w Boga i wtedy pozostaje to tylko jakiś rytuał, obrząd, zwyczaj, tradycja, nakaz. Możemy sobie to mnożyć, ale tego nie chce Bóg. Kluczem jest wiara. Ten służący odpowiada mu, wierzę. Jeżeli wierzysz, nie ma problemu. Woda jest, załatwimy to od razu. Zeszli z wozu, jest napisane i od razu to załatwili. Jeszcze raz wróćmy do tego pytania, dlaczego chrzest przez pełne zanurzenie, baptismus, zanurzenie. Jest, dlatego, że jest symbolem całkowitego obmycia z grzechów. Dlatego nie może być częściowe. Jakieś tam pokropienie, polanie. Jeżeli Bóg mówi, że całkowite przebaczenie grzechów to całkowite zanurzenie. I tak jest napisane w Biblii. Chciałbyś, żeby Bóg ci przebaczył tylko tak częściowo, czy raczej porządnie? Ja bym chciał porządnie. Tak też chciałem. Jednocześnie, kiedy człowiek zanurza się do tej wody, to jest symbol śmierci razem z Jezusa. A kiedy wynurza się za parę sekund, bo to przecież jest tylko chwila, to jest symbol zmartwychwstania do nowego życia z Jezusem. To jest ten moment, powiesz, a to jest chwila, to jest tylko symbol. Ale to jest też demonstracja wobec ludzi, wobec Boga, wobec samego siebie. Bo ile razy szatan przyjdzie do ciebie, tak jak w ogrodzie Eden i zapyta, a czy na pewno tak powiedział Bóg, pyta się Ewy. Może źle zrozumiałaś, może byłaś śpiąca, akurat oglądałaś telewizor albo coś. Czy na pewno tak powiedział Bóg? I wtedy takie zwątpienie w sercu człowieka. Ale jeżeli robisz to publicznie, wobec świadków, wobec innych osób, wobec Boga, to nie możesz powiedzieć, ach, może mi się zdawało, może to nie było tak. Chodzi o to, żeby to była jasna, świadoma demonstracja tego, że wierzysz. Amen? Fajnie, że jesteście ze mną. W liście apostoła Pawła do Rzymian czytamy. Jak tam dajesz radę? No. On zawsze to mówi. Także pierwszym chrztem, który jest opisany w Biblii, tym chrztem zanurzającym, to jest potop. I ten chrzest zanurzający był tak zupełny, że tylko 8 osób się uratowało poprzez arkę. A tak jest napisane, że Bóg zniszczył grzech na ziemi. Dużo tekstu. Jezus został ochrzczony przez zanurzenie i Jego uczniowie chrzcili przez zanurzenie. Jezus, jest pytanie, czy Jezus chrzcił osobiście po tym, jak wyszedł z wody i został ochrzczony przez Jana? Jest jedno miejsce, Ewangelia Jana, 3 rozdział, gdzie jest napisane, że chrzcił. Bo większość teologów mówi, że on sam nie chrzcił, tylko jego uczniowie. Ale jest jedno miejsce w Biblii, które potwierdza, że on chrzcił. Tak, Artur? Dobrze mówię? Dziękuję ci. Tak. W chrzcie chodzi o to, że zanurzając się do wody, mówisz dla złych rzeczy, koniec panowania złych rzeczy nade mną. Pogrzeb. Pogrzeb tych starych rzeczy. Za chwilę, kiedy wychodzisz z wody, mówisz, chcę żyć z Jezusem. Zmartwychwstaję z Jezusem do nowego życia, jako nowe stworzenie. Amen? Amen? Czyli w tym jest i pogrzeb, i zmartwychwstanie. Ok? Tak mówi o tym Biblia. Panowanie złego w twoim, w moim życiu kończy się. To jest taka demonstracja, symbol. I od tej chwili Biblia mówi, że mamy pewność zbawienia. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Amen? List do Rzymian, 6 rozdział, 4 werset. Ale nie trzeba tego zapamiętywać. Zbawiony będzie. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. I my idziemy za tym nakazem, który został nam zostawiony w Biblii. Chcemy to naśladować najlepiej, jak potrafimy, nie fanatycznie, ślepo i bez sensu. Czytamy to, zastanawiamy się i świadomie, dobrowolnie, bez przymusu chcemy to robić. Chcemy tej demonstracji Bożej obecności w naszym życiu. I z tym słowem chciałbym was pozostawić. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. List do Rzymian. Dziękuję tłumaczowi, bo ja wiem, że on ma ciężkie zadanie przy mnie, ale lekko nie będzie. To nie jest koniec. To jest koniec teraz tego kazania. Życzę wam błogosławieństwa w następnej części. Jeżeli chodzi o program dzisiejszego spotkania, to on jest taki, że będę prosił teraz osoby, które są kandydatami do chrztu, aby krótko, wiecie, też będzie trudno krótko, ale żeby taką esencję tego swego nawrócenia powiedziały, po co to robią, dlaczego są tutaj, skąd się wzięli, po co przyszli. Żeby krótko streścili swoją drogę do Boga, ale ten element nawrócenia. Nie musimy cofać się do 3. pokolenia do tyłu. chodzi o moment nawrócenia. Każdy ma inną drogę do Boga. To, co my mówimy tutaj nawrócenie, to jest tak jak jedziesz z autostradą, no autostradą to zły przykład w Niemczech, jedziesz zwykłą drogą i nagle zapomniałeś, czego musisz wrócić do domu. To nawracasz na drodze, czyli zmieniasz kierunek i jedziesz w inną stronę. I nawrócenie polega na tym, że odwracasz się od swoich dawnych wartości, kierunków w życiu, nie wiem, praca, pieniądze, to jest najważniejsze, wygląd, zdrowie. U pani oczywiście, ja wiem, zdrowe odżywianie, fitness i tak dalej. I nagle mówisz, to nie jest takie ważne, zmieniam kierunek, najważniejszy dla mnie jest Bóg, ale to zdrowe odżywianie zostaje, ok? U pani. I odwrócenie się, to jest to nawrócenie, że zmieniasz kierunek życia i później nowonarodzenie. Jezus rozmawia z Nikodemem, człowiek uczony, przychodzi do niego w nocy, bo nie chciał podpaść, miał zbyt dużą pozycję i mówi, ty słuchaj, ja wiem, że jesteś super i tak dalej, nauczycielem i tak dalej, no ale powiedz, o co chodzi? Co mam robić, żeby mieć życie wieczne, żeby po prostu nie zmarnować z tego, że tu parę lat posiedzę, mam same przywileje i później co? A Jezus mówi, musicie się na nowo narodzić. A on człowiek inteligentny, wykształcony, mówi, ale jak? Na starość mam z powrotem wejść do łona matki? On mówi, nie, nie, to nie chodzi o fizyczne sprawy, tu chodzi o duchowe narodzenie na nowo. I rozmawia z nim. To jest na początku Ewangelii Jana. I na tym się opieramy. Narodzenie na nowo do życia według innych wartości. Według wartości Bożych. I to rozumiem jako nawrócenie, narodzenie na nowo. Mamy taką kolejność. Kolejność jest taka, że poprosimy te 7 osób, ale żeby nie wszyscy stali na środku, to najpierw będzie Dorotka, bo ona jest najodważniejsza. Później Krzysiu, waga ciężka, wiadomo. Później Paula, Jacek, bo on jest głową rodziny. Później Wiesia, później Kacper i Szymon, bo on jest najmłodszy. Ci najmłodsi zawsze na końcu, nie? Ale to się zmieni, to się zmieni. No w takim razie poproszę Dorotkę.